Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
Nie wystarczy przeczytać instrukcji obsługi Boeinga 737, żeby zostać pilotem. Tak samo jest ze sprzedażą. Żeby opanować tę umiejętność, trzeba ją wyćwiczyć.
Zaprasza Marek Jankowski.
Odcinek 209. Dzień dobry. Niektórzy przedsiębiorcy i osoby zastanawiające się nad założeniem firmy narzekają, że nie umieją sprzedawać. Są dwie możliwości. Albo zatrudnisz kogoś, kto zrobi to za ciebie, albo sam się nauczysz. Pierwsze rozwiązanie wymaga pieniędzy, bo pracownikowi trzeba zapłacić. Przy drugim trzeba się samemu wysilić, ale przede wszystkim pokonać własny lęk przed konfrontacją z klientem. Od czego zacząć? Jak zrobić pierwszy krok, nawet jeżeli sama myśl o sprzedawaniu cię paraliżuje? Postanowiłem zapytać o to człowieka, który zawodowo porusza się w trójkącie sprzedaż, marketing, internet. Rozmawiałem z nim w 167. odcinku Małej Wielkiej Firmy i był to jeden z najchętniej słuchanych odcinków w 2017 roku. Panie i panowie, Marcin Osman. Cześć Marcin.
Cześć, witaj.
Powiedz, jaką książkę ostatnio czytałeś?
Zaskoczę cię, bo to jest to albo książka, którą napisałem, albo którą wydajemy. I ludzie sami myślą, że ja to tylko sprzedaję te nasze produkty, ale naprawdę tak jest. I czytam maszynopisy książek, które będziemy wydawali. Dla mnie jest to mega frajda, bo mam dostęp do maszynopisów książek, które są w ogóle jeszcze niewydane. Aha. Więc ostatnia książka, jaką czytałem, to jest książka Crushing It, Garygo Vaynerchuka, którą wydajemy i polski tytuł będzie Przebij się.
Okej, okay. fajne tłumaczenie, bo crushing it to jest taki zwrot, który ciężko przełożyć zgrabnie na język polski.
Jego pierwsza książka miała tytuł właśnie Wybij się, a my tą obecną nazywamy Przebij się. Okay. I dlaczego o tej książce mówię? Bo też jest dla mnie ważny moment, który ją czytam, który ją wydajemy, bo sam jestem w takim momencie, że czuję, że dużo ciśniemy, robimy, dajemy dużo ilość kontentu i czasami pojawia się taka myśl, kurczę, ten zwrot powinien być większy z tego. Te liczby odsłon powinny być o zero większe przynajmniej, ale to się nie dzieje. Jeszcze. Ta książka jest książką bardzo narzędziową, ale również inspirującą. Nie chcę mówić, że motywacyjną, bo to słowo jest takie bardzo nadużywane często, ale chodzi mi o tą inspirację i konkretne case study i nawet to, że też jako wydawca kontaktuje się z bohaterami tej książki, których on opisuje. Aha. To też dla mnie ciekawe, bo wiesz, że masz świadectwa ludzi, którzy byli identyczni jak ci, jak ty. To nie są ogromni celebryci internetowi, tylko normalny Franek z Józkiem, który pomyślał, a będę tworzył YouTube, a będę tworzył Instagramy. U nich wyszło i ten taki break-even point, ten moment przełamania nastąpił. Więc ja teraz potrzebuję więcej jeszcze otaczać się ludźmi, którzy wytrzymali tą próbę czasu, bo ja uważam, że jest to próba czasu. Bo ciśniesz, tak. Robisz, poprawiasz, o procent jesteś lepszy każdego dnia w każdym materiale i tak u nas jest. Ale nie było takiego jeszcze wielkiego boom, że oh my god, 100 tysięcy odsłon na odcinek, czy na odsłuchanie.
Okej, okay. No dobra, a kiedy ta książka będzie dostępna?
Będzie dostępna raczej maj, może końcówka kwietnia.
Okej, okay. Dobra, no to w takim razie czekamy niecierpliwie. Ale chciałem z tobą dzisiaj pogadać tak naprawdę nie o książce, no bo napisałeś, wydałeś książkę razem z Kamilą Kruk, Sprzedawaj Więcej. Natomiast nie tyle chciałbym, żebyśmy mówili o samej książce, bo książkę każdy, kto będzie chciał, weźmie, przeczyta i zastosuje, miejmy nadzieję. Natomiast to hasło Sprzedawaj Więcej to jest hasło bardzo mi bliskie. Bo jak zacząłem wydawać czasopismo Branża Dziecięca, a było to 10 lat temu, to pierwszy taki slogan reklamowy, jakiego użyliśmy, to było właśnie Branża Dziecięca, Sprzedawaj Więcej. Chodziło o to, żeby dać ludziom ze sklepów narzędzia, pomysły, inspiracje do tego, żeby mogli no właśnie sprzedawać więcej. Dlatego bardzo mi się ten tytuł podoba, jest mi bardzo bliski. I chciałem z tobą pogadać o sprzedaży. To jest temat, który też powraca w podcaście Mała Wielka Firma w różnych odsłonach, ale myślę, że w taki sposób jeszcze o nim nie było mowy. Czyli chciałbym, żebyśmy pogadali o pewnych takich czasem też mentalnych barierach, jakie my przedsiębiorcy mamy ze sprzedawaniem. I te bariery pojawiają się bardzo często tak naprawdę zanim ktoś założy firmę. Bo słyszę czasami od ludzi, chciałbym założyć firmę, mam świetny pomysł, czuję, że to może wypalić. No ale sprzedaż to jest kompletnie nie moja bajka. I co z twojego punktu widzenia, z twojego doświadczenia i doświadczenia przedsiębiorców, których znasz, powinien zrobić człowiek, który jest właśnie w takim położeniu? Ma pomysł, chciałby założyć firmę, ale czuje, że sprzedaż to nie jest coś, co mu leży.
Słowem kluczem jest dyskomfort. To, jest, to jest coś, co powoduje, że ludzie nie robią rzeczy, które należy robić. Nie tylko sprzedaży. Ludzie się boją odrzucenia, boją się konfrontacji, boją się tego dyskomfortu, który wynika stąd, że ktoś może im powiedzieć, albo ta niewidzialna ręka rynku, że to, co oni wymyślili, nie jest okej. I oni próbują zakopać się w innych aktywnościach, czyli urządzenie biura, malowanie biura, rekrutacje, robienie strony internetowej, robienie logo. Jest słabo, bo później nie ma do czego w ogóle tego logo używać. Ludzie przypisują znaczenie do niewłaściwych rzeczy w biznesie. Jak często, Marek, ja widzę na Facebooku pytania: hej, zakładam firmę, co sądzisz o moim logo? A nie ma informacji, co będzie ta osoba sprzedawała, oprócz informacji, że to będzie agencja interaktywna, albo że będzie robiła jakieś rzeźby w drewnie. Albo ludzie wrzucają swoje prace na Facebooka. I to jest konkretny przykład. Widziałem piękne, przepiękne rzeźbione deski do żywności, do krojenia tam rzeczy w kuchni, ale takie przepiękne, zrobione w formie pięknych zdjęć na tle lasu. Wiem, że ten pan to sam wystrugał i to jest mistrz, ale on nie podał linka, gdzie mogę to kupić. On założył, że jak to zakomunikuje, to ludzie sami tego się odezwą: hej, gdzie mogę to kupić? Ludzie potrzebują, aby im ktoś sprzedał te deski. Te deski, te książki. Jeżeli jesteśmy na stoisku z książkami naszymi na jakiejś konferencji, to ja widzę spojrzenia ludzi, widzę, że oni te książki oglądają i tylko to, że ja powiem: hej, może kartą, gotówką, albo czego potrzebujesz, może w czymś pomogę, może rozpakujemy tę książkę, może masz jakieś pytania, to on czuje się zaangażowany i on potrzebuje, żeby pomóc mu w tej sprzedaży. Ludzie tego się boją. I nie chodzi o to, żeby domykać sprzedaż kolanem, chociaż czasami też trzeba, bo klient, który bardzo opornie sam podchodzi do podejmowania decyzji, on chce, żeby go przekonać, to jest to potrzebne. Na pewno też miałeś sytuację, gdzie szedłeś do sklepu i chciałeś kupić, a wychodziłeś z pieniędzmi, a nie z towarem, bo ktoś się nie chciał tego sprzedać.
Tak.
Ludzie boją się dyskomfortu, boją się odmowy i zakupują się w aktywności, które nie mają nic wspólnego z biznesem i sprzedażą.
No dobra, to teraz postawmy się w sytuacji takiego człowieka, który otwiera tę firmę. Niech to będzie firma, która ma się zajmować wystrojem wnętrz, czyli tak naprawdę firmą jestem ja sam, będę ludziom pomagał urządzić kuchnię, łazienkę albo salon. I jak ja mogę znaleźć pierwszych klientów? Ja wiem, że potrafię to robić, wiem, że jestem w tym dobry, wiem, że mógłbym tym ludziom pomóc, ale no co mam zrobić? Wyjść na ulicę i krzyczeć: hello, jeżeli chcesz sobie urządzić kuchnię, to jestem tutaj?
A dlaczego by nie? Teraz to oczywiście prowokuję trochę i podpuszczam do naszą dyskusję. Upewnię się, to jest biznes, który nie wymaga żadnej inwestycji, prawda?
Tak.
Bo sprzedajesz wiedzę ekspercką.
Tak.
Więc wychodzisz na ulicę i krzyczysz: hej, urządzę ci kuchnię. Teraz to oczywiście jest to, będzie oburzenie po stronie słuchaczy. Ale jak to w ogóle? Nie, to jakiś żart jest.
Znaczy, no nie każdy ma mentalność Tima Ferrisa, żeby przełamywać pewne bariery i
dobra,
zachowywać
więc
się w ten
najważniejsze
sposób.
Pytanie. Kto ma twoich klientów? Twoich klientów ma, uwaga, IKEA.
Tak.
Więc idziesz do IKEA i to jest twoje biuro. Spędzasz tam miesiąc. I do każdej osoby, która podchodzi obejrzeć kuchnię, mieszkanie, to widać, to są takie pary, małżeństwa, najczęściej z teściową z tyłu, które zwiedzają IKEA, przemierzają te półki i tam alejki i oni chcą, żeby ktoś im pomógł wydać pieniądze. Czasami są to doradcy IKEA-owi, ale oni potrzebują sami klienci do nich podejść, dopiero wtedy doradca im odpowiada. A co było, gdybyś był takim nieformalnym hustlerem IKEA-owym i im oferował swoje usługi? To jest pierwsza rekomendacja. Druga rekomendacja. Potrzebuję, aby moi znajomi wiedzieli, czym się zajmuję. A oni tego nie wiedzą. I najczęściej właśnie początkujący sprzedawcy, przedsiębiorcy zakładają, że ludzie wokół nich wiedzą, co ja robię. To nam się wydaje, że każdy wie, że Osman to książki biznesowe, sprzedaż, hustling i marketing, nie? Nieprawda. Są dziesiątki tysięcy ludzi wokół mnie na moim Facebooku, które w ogóle nie mają pojęcia, że ja tą książkę wydałem. Mało tego, wczoraj do mnie dzwoni moja drukarnia, gdzie drukuję książki w większych nakładach i pani prosi, że pan prezes prosi, aby mu jeden egzemplarz przesłać, bo on zobaczył, że tą książkę ja wydałem, a wydrukowałem u nich. Wiesz, abstrakcja, nie?
Tak, tak.
Oni nie wiedzą o tym, to nam się wydaje, że klient wie, to nam się wydaje, że klient będzie się troszczył w ogóle o nas, żeby do nas dotrzeć. Wrzuciłem na Facebook wczoraj informacje tam o książce i tak dalej i widzę, że pani pyta, ile kosztuje książka. A jest link do kupna tej książki w tym poście. I tam ludzie w komentarzach ją cisną: ty głupia babo, jest przecież napisane, kliknij w link, zobaczysz. A ja sobie myślę, jako odpowiedzialny sprzedawca, to moją rolą jest napisać w poście albo w jej komentarzu pytanie, wątpliwość, czy to, czego ona potrzebuje. To ja jestem za ten proces odpowiedzialny.
Tak.
Kolejna rzecz, że ludzie uważają, że im się należy że jestem super architektem przestrzeni czy mieszkań i mi się należy szacunek, należy mi się klient, należy mi się zapłata. I to nie jest tak. Uważam, że musisz po to pójść, wyciągnąć rękę, napisać prywatną wiadomość, zaproponować, aby to się wydarzyło.
Myślę, że do tego też trzeba pewnej takiej odwagi. A są ludzie, dla których ten dyskomfort w połączeniu z nową dla nich sytuacją i ryzykiem odmowy tymi rzeczami, o których mówiłeś, ten cały miks powoduje, że oni nie robią tego kroku, bo się ciągle boją. Czy są jakieś takie sposoby na to, żeby człowiek, który nigdy wcześniej nie był w tej sytuacji, nie sprzedawał i nie ma tej śmiałości w podchodzeniu do innych, jakoś takimi bezpiecznymi sposobami zachęcił ich do kupna?
Pewno. Są. To wymaga planu. Plan jest następujący. Chcę za rok otworzyć firmę. Potrzebuję takiej kompetencji. Będę potrzebował moją wiedzę ekspercką sprzedawać. Potrzebuję zobaczyć, jaki ja jestem, jakie mam problemy, wątpliwości, trudności, jaki mój profil psychologiczny jest, czy ja będę w stanie ten dyskomfort w ogóle wytrzymać. Jeżeli zakładam, że tak, mam hipotezę, że tak, to się muszę tego przygotować. Jeżeli wychodzi mi, że nie, to od samego początku muszę budować biznes w oparciu o zewnętrznych sprzedawców albo zewnętrzne kanały dystrybucji. W przypadku książek możesz je sam sprzedawać, haslować na Facebooku, a możesz włożyć szeroką dystrybucję w kanały e-bookowe, no i masz jakiś passive income, który może ci sprzedadzą, może nie twoi ludzie, którzy są dystrybutorami, a ty masz robić tylko komunikację w internecie, o czym jest książka, że tam się możesz tego nauczyć, pokazywać fragmenty wiedzy, ale to na pewno będzie mniejszy procent przychodu, jaki możesz wygenerować, jeśli sam będziesz również sprzedawcą swoich usług. No a jeśli chcesz to robić rzeczywiście jako sprzedawca, no to są małe kroki. Oswojenie się z dyskomfortem. Idź, negocjuj cenę kawy w knajpce. Też o tym mówiliśmy w tym podcaście, gdy byłem u ciebie po raz pierwszy. To się bardzo spodobało ludziom, bo też do mnie pisali później, że tak, zrobiłem, to było niewygodne, ale fajne, takie przełamywanie się. Ja się uwielbiam bawić dyskomfortem. Dyskomfort jest wtedy, gdy idę do sklepu, płacę tam za zakupy, a pani pyta, czy może być dłużna grosika. Pytam, a dlaczego? I nagle się grosik odnajduje. I nie chodzi o to, że ja nie chcę, wiesz, tego grosza nie chcę jej dać, tak. Tylko żeby się zmierzyć z takim wzorcem społecznym, że nie. Nie, grosz, poproszę, jako zabawę, interakcję. Mhm. Tak samo negocjowanie cen. Tak samo hurtowa odpowiedź nie na wszystkie pytania na Orlenie. Oni chcą mi sprzedać oprócz benzyny, tam hot doga, płyn do spryskiwaczy. I ludzie się boją tej kontry. Ludzie się boją też wchodzić w interakcje na ulicy ze sprzedawcami, takimi ankieterami, a to są najwięksi hustlerzy, takie wilki ulicy. Więc spróbuj się z nimi zmierzyć, z nimi podyskutować. Spróbuj, gdy do ciebie dzwoni infolinia, telefony, komórki, co tam sprzedają, produkty finansowe najczęściej, spróbuj im coś sprzedać. Spróbuj zmienić ten schemat, spróbuj posłuchać, czego oni robią. Zobacz, jakie mechanizmy się powtarzają.
Okay.
I to jest garść rekomendacji, które może każdy wdrożyć. Najważniejsze jest to, żeby całą tą drogę do bycia super turbo sprzedawcą podzielić sobie na etapy i zacząć od maleńkich kroków. Mm-hmm. No bo ludzie zakładają firmę, super. Później potrzeba sprzedaży i chcą znaleźć wielkiego klienta. A wielcy klienci nie zawsze wchodzą jako pierwsze deale. Czasami trzeba pracować z tymi małymi, albo trzeba zrobić pracę za free i zobaczyć, jak to funkcjonuje.
Mhm. Dobra, pytałem cię o architekta wnętrz i tutaj faktycznie, no IKEA jest takim oczywistym adresem, no ale są...
Ale zobacz, oczywistym, nieoczywistym, nie?
No,
jest znaczy, moi klienci,
to, moi... no, jakby dla nas, no bo obydwaj, wiesz, prowadzimy biznes od pewnego czasu, więc rzeczywiście dla osoby, która wchodzi w ten biznes, to może być totalnie nowe odkrycie. Mówię na poziomie naszym, kiedy już no, masz doświadczenie w biznesie. Ale znowu, z poziomu takiego początkującego przedsiębiorcy, załóżmy, że jestem agentem ubezpieczeniowym. No i wtedy moi klienci są wszędzie, oni nie są w IKEA tylko. Gdzie i w jaki sposób wtedy do nich docierać?
Dzisiaj byłem w zapłaci za ubezpieczenie samochodu. Mhm. Dlaczego kupiłem w miejscu, którym kupiłem? Bo kupiłem tam samochód i mają usługę komplementarną pod tytułem ubezpieczenie. Pani do mnie dzwoni 2 tygodnie przed końcem ubezpieczenia. Tam pani Marcinie, przygotowałam dokumenty, zapraszam. Podejrzewam, że płacę tam z 10% więcej, bo ona też po prostu musi mieć prowizję. Ale dla mnie warte jest to, że ona mi o tym przypomina. Mhm. Gdyby nie ona, jeździłbym bez ubezpieczenia i może jakiś mandat zapłacił, więc koszt alternatywny byłby znacznie większy. Więc kto ma moich klientów? Moich klientów w tym przypadku ma salon samochodowy na ubezpieczenia. Nie każdy salon ma takie usługi komplementarne, więc może raz w tygodniu postawią ci biurko tam i będziesz sprzedawał polisy w miejscu, gdzie sprzedają się i kupują samochody. Ja myślę, mówię, że generuję te pomysły w ogóle z rękawa i o każdym myślę, kurczę, to jest mega błyskotliwy pomysł, który wynika z naszych doświadczeń, my to widzimy. Więc znowu, jeżeli nie wiesz, jak sprzedawać i wydaje ci się, że potrzebujesz narzędzi czy sposobów, no to to jest na wyciągnięcie ręki. Możesz do mnie napisać, dam ci 5 sposobów na twoją sprzedaż, albo nawet 105 i musisz to wdrożyć. A ludzie zatrzymują się na tym, bo zakładają, że te narzędzia są super skomplikowane i że muszą dużo czasu poświęcić na to, żeby je znaleźć. Ja im daję w 3 sekundy, ale oni ich nie robią, bo wydaje im się, że trzeba znaleźć jeszcze lepszy sposób. Najbardziej genialną rzeczą w sprzedaży w social mediach są prywatne wiadomości. To nie jest marketing, który robisz na Facebooku, liczy, że klient kupi twój produkt po reklamie, klikając w link, ale to są prywatne wiadomości, żeby klient kupił twój produkt, albo widzisz lajka pod postem, pisz prywatną wiadomość do niego, hej, czy to cię interesuje, czy się podoba. Teraz skracam te komunikaty, ale chodzi o dyplomację, żeby to było miłe, żeby nie było spamerskie. Nawet zobacz, ja w tym podcaście jestem dlatego, że do ciebie napisałem. Hej Marek.
No tak, tak.
Dawno nie gadaliśmy. Może ponowimy odcinek. No i rozmawiamy. A ludzie myślą, co zrobić, aby być u Marka w podcaście? No trzeba powiedzieć dzień dobry. Cześć Marek. Czy możemy? No,
znaczy, powiem ci, to nie jest takie proste. W twoim przypadku to jest prostsze, bo ty już byłeś. Odcinek z tobą był jednym z najpopularniejszych. Ja wiem, że ty dajesz wartość słuchaczom, więc tutaj ta droga jest rzeczywiście prostsza. Natomiast ja dostaję bardzo wiele pytań od osób, które chciałyby się znaleźć w podcaście. I większość z tych osób się no, nie kwalifikuje. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że oni chcą mówić o swojej firmie, o sobie, o swoim biznesie, a mnie chodzi o to, żeby w podcaście była wartość dla słuchaczy.
Tak, a druga rzecz, nie przechodzą testu twojego Google'a, czyli wpisujesz ich nazwisko i widzisz, że tam nie ma tej wiedzy merytorycznej z Afrii, tylko są linki kup teraz.
Tak.
I to jest w ogóle paradoks, no bo jestem fanem filozofii Gary'ego Vaynerchuka, to wszyscy o tym wiedzą, czyli filozofii daj, poproś. Co oznacza w praktyce, że muszę zrobić 158 tysięcy wideo, żeby zrobić z tego sprzedaż jakąś na koniec odcinka, na przykład. I ludzie robią tak, patrzą ten model, podoba mi się, super, ale omijają 3 pierwsze kroki i mówią, kup mój produkt. Ale robią też odwrotnie, znaczy też robią błąd w innej kategorii błędu, że dają dużo wiedzy, a boją się poprosić. Czyli to jest taka bezwładność. To jest przykład Kasi, która produkuje kosmetyki naturalne o tematyce balijskiej, super aromatyczne. I ona daje dużo wartości, uczy tych produktach, ale ona nie mówi, gdzie można je kupić. I ona nie mówi, że można wejść na fanpage i tam jest link, bo nie ma linku do sklepu. A już powinna mieć ten sklep, że można było odesłać do strony produktykasi.pl. To jest tylko przykład. I trzeba też zobaczyć, jakie rzeczy po drodze potrzebuje klient dostać, aby to kupić. Czyli musi wiedzieć, gdzie to kupić, ile to kosztuje, jak to w ogóle zamówić, a ludzie mnie szukują za każdym razem, pytając, gdzie to można... Marcin, gdzie można kupić twoją książkę? Wpisujesz w Google'a Osman książka i masz.
Tak.
Ale to jest ich zesrane prawo, żeby im pod nos podstawiać to, co mają kupić. Ja jestem wędkarzem, więc wiem, że jak łowię szczupaki, jak jemu pod nos tam nie podstawię tej przynęty, to jemu się nie będzie chciało ruszyć. A jak mu podstawię, to myśli, mały wysiłek i uderza.
Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz w tym, co mówisz. Znaczy, pierwsza sprawa, wracając jeszcze do dyskomfortu, przychodzi mi do głowy taki cytat... Wszystko, czegokolwiek w życiu chciałeś, jest po drugiej stronie strachu czy lęku. To jest, no, cytat jest po angielsku, więc tam jakby tłumaczę na bieżąco, ale rzeczywiście tak jest, że jeżeli czegoś się boimy, to najczęściej, jeżeli się przełamiemy i to zrobimy, to efekt jest bardzo pozytywny dla nas. A druga sprawa z tymi radami...
Albo się zabijesz. Bo ja widzę dwie reakcje. Że albo się uda i płyniesz, albo zatonąłeś. To jest kwestia świadomości samego siebie, jaki jesteś i jak reagujesz w tym procesie. Też o tym Kamila pisała w Wyspach Komfortu, że to też jest mit, że musisz przełamać strefę komfortu. No, nie musisz, jeśli znajdziesz inny sposób, który pozwoli ci tego uniknąć. Nie? Czyli jeśli zrekrutujesz sobie pracownika albo wspólnika, który sprzedaje, ty możesz nic nie sprzedawać. Tak. Tak jest u nas w firmie, że jestem sprzedażowym hustlerem, a Kamila nie, moja wspólniczka, ale nie jest u nas potrzebne, żeby dwie osoby cisnęły sprzedaż. Bo dzięki temu ona zajmuje się częścią produktową, ja sprzedażową i dzięki temu ciśniemy do przodu.
No i to jest też właściwie jedyny sensowny podział kompetencji w spółce. To znaczy nie powielamy się, i wchodzimy sobie w drogę poniekąd, tylko każdy robi swoją działkę i dzięki temu się uzupełniamy i tworzymy coś więcej niż każdy z osobna. Więc to jasne, że ma sens. Jest jeszcze jedna sprawa dotycząca tych porad, o których mówiłeś, tego, że ty możesz komuś sypnąć z rękawa 5 pomysłami, a on tego nie chce realizować. Mam wrażenie, że często też ludzie nie realizują pewnych porad dlatego, że widzą je na każdym kroku i myślą, no nie, to każdy powtarza to samo, to ja bym chciał coś innego, coś takiego lepszego, coś takiego najbardziej super, że jak to zrobię, to w ogóle wtedy wszystkie portfele się przede mną otworzą i tak gonią w kółko, gonią, a problem polega na tym, że nic nie robią.
Nic nie robią. Oni kupują dziesiątki książek, chodzą na szkolenia, oglądają filmiki motywacyjne i to nie mam nic przeciwko filmikom motywacyjnym, spoko, niech one będą, tylko ludziom wydaje się, że potrzebują innej rzeczy, że potrzebują motywacji, że potrzebują narzędzia, a ja wiem, że oni potrzebują jak najszybciej mikrosukcesu. Tego potrzebują. To jest dla nich najbardziej istotne, żeby to były mikrosukcesy, które pozwolą im wejść na wyższy poziom swojego działania i biznesu, bo poczują od samego początku, że ma to sens. Też się frustrowałem z moimi nowymi projektami, że kurde, nie działa, miało działać, bo nie było efektu. Ale jak już zaczęło cokolwiek wychodzić, to wow, super. Tak samo z YouTube'em. Powiedziałem sobie w listopadzie, że dobra, wchodzimy w YouTube'a, bo Facebook, wiem jak teraz z Facebookiem jest, więc YouTube jest jednak jest właścicielem, jest w tym ekosystemie Google'a, więc mogę liczyć również na ruch pasywny, a nie, że muszę na Facebooku cisnąć cały czas tą uwagę widzów.
Tak.
No i zacząłem przecież od 800 subów na Facebooku, na YouTubie i nie do końca wiedziałem, co muszę robić. Więc zacząłem szukać, googlać, a nie potrzebowałem tego szkoły, tylko potrzebowałem rozsianych w różnych miejscach informacji. No i złożyłem to do kupy, znalazłem ludzi, którzy powiedzieli mi, co mam poprawić, poprawiłem. Jesteśmy teraz już na poziomie 4000 subów, no i mam miesięcznie te 50-60 tysięcy viewsów mojego wideo, łącznie. No dobra, ale są inni, którzy mają 100 tysięcy na odcinek. Ale to nie ma nic wspólnego z tobą, to oni mają.
No i też nie wiadomo, jak długo na to pracowali, jakimi sposobami. I to może najgorzej to porównywać się do kogoś, kto coś osiągnął, kompletnie nie patrząc na drogę, którą przeszedł, kompletnie nie patrząc na to, w jakiej branży działa, do kogo trafia, jaką ma grupę docelową. No to są inne światy. No ja wiesz, no każdy się może porównywać do każdego i kompletnie nic z tego nie wynika.
Ludzie mnie pytają, jak długo zajęło ci wyjście z bankructwa, bo zamknąłem, straciłem firmę lat temu 7, moją poprzednią. No i mówię, no dobra, ale do czego potrzebujesz tej informacji? No bo też chcę wiedzieć, ile mi to zajmie. Tobie może zająć to 80 lat albo pół roku. Oni chcą się poczuć dobrze, żeby ich głowa złapała ten azymut, nie? Te proporcje, w jakich to się może u nich zadziać. A każdy jest zupełnie inny. To, co jest wspólne, to wspólne jest działanie. Nie działasz, to się samo nie zadzieje. Mało tego, ludzie myślą, że jak nie będą działali, to zmiana nie nastąpi. Nie, też nastąpi, ale to nie będzie to, czego oni chcą. Czyli stracą pieniądze, stopniują im oszczędności. Marek, ja jestem tak poruszony ilością biznesów, które są otwierane i od samego początku wiem, że oni się zamkną za pół roku, za 3 miesiące, bo robią wszystko z wyjątkiem sprzedaży. Albo restauracja, którą otwali w Lublinie, kucharz, który był super kucharzem w Anglii, wrócił do Polski, otwarł sobie taką małą restauracyjkę i on ma 3 klientów dziennie, bo on jest kucharzem, on nie jest marketerem, on w ogóle nie ma pojęcia o tym, że on musi tym ludziom powiedzieć. Tak. I czemu to zrobił? Bo żona powiedziała, że wracał do Polski, że sobie poradzą. Ale ona też nie ma o tym pojęcia, bo ona otwarła znowu sklep internetowy, ale też liczy, że klienci się sami wezmą. A ja dokładnie wiem, skąd jest u nas każda transakcja. Z jakiego posta, z jakiej aktywności, z jakiego wideo. No bo ja to muszę wygenerować, więc ja dałem sobie u nas w biznesie jako statystykę jedyną skuteczności sprzedaż. Czyli czy dzisiaj mamy sprzedaż, albo czy jak nie mamy dzisiaj, bo przygotuję jakąś akcję, to czy nadrobimy to jutro czy pojutrze. I to jest dla mnie najbardziej istotne. Nie ma żadnego problemu, żeby wydawać duże pieniądze na działania, które dają mi efekt, a nie, że zarobiłem budżet i teraz go nie wydam na inwestycje, no bo szukam innego sposobu. Czyli znowu, rób więcej tego, co działa. Aż się rozemocjonowałem, mówiąc to o tych biznesach, które się otwierają, bo jest to straszne, smutne, przykre. Oni biorą kredyty, tak. Oni pożyczają pieniądze od rodziny, oni wydają swoje oszczędności, oni po prostu powinni pracować na etacie. I znowu, i biznes swój otwierać między 21 a 3 w nocy, jak kładą dzieci spać i cisną. I pozyskanie klientów, zobaczenie, jak to funkcjonuje, sprzedawanie projektów, produktów konkurencji, kierowanie reklamy do ich stron, żeby zobaczyć, czy w ogóle mogę te linki wygenerować i już.
Mhm. To przykład z restauracją jest świetny i myślę, że każdy, kto kiedykolwiek widział dowolny odcinek Kuchennych Rewolucji, to kojarzy, że tam poza tym, że była wymiana menu, poza tym, że była zmiana wystroju, to ci ludzie wychodzili na ulicę, robili akcję reklamową i osobiście zapraszali klientów, przyjdźcie zobaczyć i spróbować dań w naszej restauracji, która właśnie przeszła metamorfozę. I bez tego się nie uda. Znaczy oni by sobie mogli zmienić wystrój i menu, ale pies z kulawą nogą by tam nie przyszedł, bo by nie wiedział o tym, że ta zmiana zaistniała. Więc to pokazuje, że no to jest to niezbędny element.
Kolejny błąd, że nie ma w biznesie właściciela. Jemu się wydaje, że to sprzedawca sprzeda, że marketer zrobi, że tam programista napisze, ale w branży tak jak restauracje, bo ja często podróżuję, jemy na mieście przy różnych częściach świata i widzę, widać w miejsce, w którym jest szef, widać, czujesz to. Jest to zadbane, jest to dopilnowane i jest to szef zaangażowany w cały proces. U nas w budynku otwiera się cukierenka, która ma rozmiar 4x4 metry. Jest taki oddział dużej cukierni. Ja nie wiedziałem przez miesiąc, że ona jest w ogóle otwarta, a była otwarta. Czemu? Nie było zwykłych balonów różowych nad wejściem, nie było hostesy rozdającej tam kawałeczki pączków czy whatever. Nie było tego. Mało tego. To jest ulica bardzo gwarna, tłoczna, z dobrym trafikiem przychodzących ludzi obok. I ja patrząc w to okno nie widzę, że tam są ciasta, bo ciasta są na końcu tej cukierni. A co jest przy szybie? Jakiś blat, gdzie ludzie mają stać i tam siedzieć sobie. Więc znowu, tam nie ma właściciela, jemu nie zależy, jemu się nie chce albo nie potrzebuje i wydaje mu się, że zatrudni jakąś dziewczynkę za 3 zł za godzinę i że ona mu ten biznes pociągnie. No nie da się, nie da się.
Wracając do wątku ludzi, którzy zaczynają, startują i są przerażeni sprzedażą. Wspomniałeś o tych mikrosukcesach, które są tak strasznie ważne, żeby ludzi motywować i pchać do przodu. W przypadku osoby, która jest sparaliżowana myślą o tym, że cokolwiek miałaby komukolwiek sprzedać. Co może być takim pierwszym mikrosukcesem, czy kilkoma takimi mikrosukcesami, które spowodują, że ta osoba się otworzy?
Pierwszym mikrosukcesem jest zauważenie tego strachu i tej emocji. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, zadanie sobie pytania, czy ja chcę z tym coś zrobić? Tak, albo nie. I bycie szczerym ze sobą. Bo jak nie, to nie torturujmy się. Nie każdy jest i nie każdy będzie sprzedawcą. Ale ja też uważam, że każdy może być sprzedawcą, jeżeli wystarczająco go zaboli. Jeżeli straci coś, jeżeli będzie musiał zarobić na operację dziecka, to nagle potrafi. Mhm. Działa, generuje pieniądze. Wczoraj miałem taką sytuację, że mój mentor, nauczyciel Noah Kagan, często o nim mówię, to jest mój mentor numer jeden, nie Gary Vaynerchuk, nie Eklund, ale właśnie Noah Kagan, Noah Kagan, bo później będziecie pytali, jak to się pisze, Noah Kagan, zrobił taką akcję, że zbiera pieniądze na dom dziecka i w zamian za to oferuje swoje usługi. Na przykład kup sobie ze mną dzień czasu za 10 tysięcy dolców, albo tam za 500 dolców dostaniesz ode mnie, nie wiem, Skype'a godzinnego. I on tą kwotę przeznacza na ten dom dziecka. Ja myślę sobie, najbardziej z tej oferty pasuje mi cały dzień z Noah Kaganem. On płaci za przelot i tak dalej. No i, ale nie, no tam 35 tysięcy nie wydam za dzień pracy z Kaganem. I zamknąłem ten temat, zamknąłem stronę i idę dalej. I po 15 tak mi taka myśl dopadła. Kurde, Osman, sam w pułapkę wpadłeś. Jeżeli chcesz tam być i on generuje ten budżet sprzedażą, to skopiuj ten wzorzec i również sprzedaj swoje usługi takie same i zarób na to wydarzenie. Już chciałem do roboty się wziąć, patrzę, sprzedane. Była tylko jedna opcja tego. Rozumiesz, że sam zapomniałem o tym, że jeżeli czegoś chcę, widzę jak on sprzedaje swój czas, mogę to skopiować u siebie i zobaczyć jak moja społeczność zadziała. Mhm. Ja sobie zadaję takie pytanie też często, co by było, gdybym zachorował albo ktoś z moich bliskich zachorował i potrzebowałbym zdobyć 500 tysięcy na operację w tydzień. No zdobyłbym to. Dlaczego? Bo ja to pytanie sobie zadaję teraz, a nie w momencie, gdy to się wydarzyło. Mam społeczność, mam produkty, mogę wysłać mailing z rabatem minus 70% na wszystkie moje produkty i to mi wgeneruje znaczną część tej kwoty, podejrzewam. Znaczy mniej zarobię na tym, ale odzyskam te pieniądze, tak. Jakaś marża 10% na tym będzie. Ludzie nie myślą o tym, o budowaniu wartości swojego brandu, swojej społeczności, budowaniu relacji. Marek, jeżeli ja bym potrzebował pomocy przy takiej właśnie akcji, zadzwoniłbym do ciebie i powiedział, Marek, potrzebujemy zrobić odcinek specjalny, mów czego potrzebujesz, ci to dam i byśmy zrobili ten odcinek. I w ten sposób zrobiłbym 10 podcastów z influencerami, znaczy u influencerów, zapytałbym, czego potrzebujecie, powiedziałbym bardzo konkretnie, jaka jest moja potrzeba, nie bałbym się podchody, tylko konkret. Ale w życiu nie poprosiłbym, hej, dajcie mi pieniądze, bo jestem biedny, albo dajcie mi pieniądze, bo moje dziecko choruje. Starałbym się stworzyć ofertę dla nich. Wiem, że może teraz z tego podcastu słucha ktoś, kto ma taką sytuację albo komunikuje akcję, pomóżcie dziecku, bo nie mam pieniędzy. Ja wiem, ale to jest może takie kontrowersyjne, ale bardziej skuteczne, że ja myślę nawet w takich momentach, co ja tobie muszę dać, żebyś chciał mi pomóc, zanim tego będę potrzebował. Mhm. Kurczę, ale mnie dajesz tak pytania w taki sposób, że aż emocjonuje.
Ale wiesz, no, to jest myślę taka filozofia, która gdzieś tam nam obu i wielu innym osobom, które działają w internecie, jest bliska. To znaczy musisz zasiać, żeby potem zebrać. I no, nie miałbyś tego komfortu uderzenia do tych 10 influencerów, gdyby nie to, że wcześniej zbudowałeś z nimi relacje, dałeś im różne rzeczy od siebie i nie masz tej sytuacji takich wewnętrznych oporów, żeby ich o coś poprosić, bo wiesz, że to jest układ fair, że ty nie przychodzisz, tylko nie wyciągasz ręki i nie mówisz daj, ale to jest partnerska relacja zbudowana przez dłuższy czas różnymi działaniami.
Też super ciekawym... Aha, ludzie też zapominają, że na jedną odpowiedź tak jest 9 nie, czasami 8, jeśli jest dobry dzień. I to też jest kwestia prób. Też nie byłem w każdym podcaście, nie byłem w każdym odcinku YouTubera, no bo to nie każdemu ja pasuje, nie każdy ma tematykę, jaka mi pasuje. Są różne osobowości, jest też temat ego, który u twórców internetowych jest bardzo poważnym case'em i nie każdemu robisz ten deal, ale jeśli ja widzę aktywność dziewczyny na Instagramie wczoraj, mojej znajomej, i ona komunikuje, jaki fajny ma super lifestyle i pyta mnie, co mogłaby zrobić, aby zacząć zarabiać w tym Instagramie. No ja mówię, no punkt pierwszy, zacznij cokolwiek dawać merytorycznego, ciekawego swojej społeczności, a nie tylko, że chodzisz na hiszpańskie imprezy i tańczysz taniec i uprawiasz jogę na plaży, nie? Chyba, że chcesz, żeby to było twoim biznesem, no to rób dokładnie to samo, ale pokaż mi, gdzie mogę kupić tą matę do jogi, albo czy mogę do ciebie przyjechać na jogę do tej Hiszpanii, albo czy mogę do ciebie przyjechać na imprezę jogową, gdzie będziemy na macie ćwiczyć. Mm-hmm. To jest ciekawy case, bo w sumie mówię o tym przykładzie, bo to był mój przykład, a to jest przykład, jaki zrobił właśnie Tim Ferriss z Noah Kaganem. Jest taki program, który Ferriss robi i też publiczny jest, chyba jest publiczny na YouTubie, gdzie właśnie wzięli dziewczynę, która mówi, lubię imprezować, lubię tańczyć i odprawiam jogę, więc zrobili imprezę z piwem, z muzyką przy jodze. I ich klientami byli wszyscy, którzy chodzą na jogę, więc targetowali komunikat w prywatnych wiadomościach do ludzi, którzy udzielają się na fanpage'ach w tym mieście klubów jogi i zebrali 50 osób na imprezę, gdzie tańczyli, gdzie robili jogę przy muzyce trochę innej niż zazwyczaj i pili przy tym piwo. Jako imprezę miesięczną. No, kwestia miksowania różnych pomysłów i ja chcę na maksa w tym podcaście podkreślić, że te mikrosukcesy są tym, co powoduje, że będziesz szedł do przodu. Im bardziej zwiększysz sobie statystykę, 10 telefonów, 9 odmów, no problem, idziemy dalej. I ludzie próbują zrobić tak poprawnie, że to tak musi wyglądać. Nie ma jednej konkretnej drogi, jest ich 100 tysięcy. Więc pozwolenie sobie na eksperymenty, testowanie, nie pytanie guru, albo kwestionowanie tego, co mówi guru, albo robienie inaczej. Plus też dobieranie odpowiednich nauczycieli, no bo kurczę, widzę konferencje o sprzedaży w Polsce, ale na nich prelegentami są ludzie, którzy nie sprzedają, nie mają o tym pojęcia. Oni są takimi etatowymi szkoleniowcami, którzy o tym tylko mówią. To nie jest hustler, sprzedawca, który mówi na pytanie, co zrobić, aby więcej sprzedawać, odpowiada, no zrób więcej telefonów, a nie robi tym blog godzinny, jak robić telefony. No wybierasz telefon, nie odebrał, dzwonisz jeszcze raz, dobra. Rozmawiam z nim 3 sekundy, czemu 3 sekundy, może bym nie uprzejmy, zmieniam ton i znowu, wykonasz sobie 100 tych testów i co możesz po 2 tygodniach robić szkolenia lepsze niż ci, którzy nie żyją tą sprzedażą. Mhm. Albo ludzie wierzą w mity typu, no zimny telefon nie sprzedaje. No nieprawda, znam Karola Fronia, który ma firmę bazującą na call center. Mówi, że działają, ale w 3-6%, a to dalej działają, tylko musi robić to dobrze. I każdy z was niech sobie zada pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek usłyszał dobry telefon od sprzedawcy. No nie. Nie tylko, że jest zła metoda, tylko, że są sprzedawcy do dupy. Tyle. Mhm.
Zostawmy na chwilę tych początkujących, bo tutaj myślę, że już sporo wiedzy dla siebie wyciągną z tego, o czym mówiłeś do tej pory. I weźmy przykład człowieka, który działa w branży, która jest strasznie sezonowa. Piszą do mnie od czasu do czasu ludzie, którzy mają ten sam problem w różnych branżach i mówią, no w mojej branży jest tak, że lato jest świetne, w zimie nic się nie dzieje, albo odwrotnie. a chciałbym zarabiać cały rok, dlatego że latem, jak przychodzi ten mój sezon, to ja się nie wyrabiam z robotą, no i jest jakiś sufit, do którego dobijam. Z kolei przez pozostałą część roku się nudzę, a czuję, że mam tam niewykorzystany potencjał. Jak zwiększać sprzedaż w sezonowej branży? Jeżeli jestem specjalistą w sezonowej branży, no bo oczywiście zawsze można poszukać innej branży, ale powiedzmy, że ja siedzę w tym sektorze, który akurat jest uzależniony od pory roku.
Dobra, no to w głowie mam dwie branże. Rozwiązanie jest takie samo, więc mówmy na dwóch różnych przykładach, żeby pokazać, że to nie jest uniwersalna metoda na sezonowość. Jeden przedsiębiorca ma sad z malinami na przykład, tak? Mhm. Więc to jest rodzaj biznesu, gdzie nie trzeba tam podlewać, pielęgnować aż tak mocno jak w szklarniach na przykład, tak teraz wymyślam sobie. Drugi przedsiębiorca, uwaga, jest przewodnikiem wędkarskim i pogoda w Polsce pozwala mu tylko pół roku na te ryby z tymi ludźmi, klientami chodzić. Więc oni tak przez pół roku cisną, mają dużo biznesu, dużo klientów, muszą to obrobić, przygotować i tak dalej, dobra. Ale co robią przez pozostałe pół roku? Bo to jest ten problem. Mhm. Nie to, że w sezonie mają nowe roboty, to jest tylko kwestia poprawy procesu, a nie lepszej sprzedaży czy innej sprzedaży, ale przez pozostałe pół roku. Przez pozostałe pół roku zajmują się edukacją, marketingiem, pozyskiwaniem klientów, budowaniem relacji, najlepiej w sposób internetowy, gdzie mogą również mieć produkty komplementarne. Jeżeli ja mam maliny, mogę w zimie dealować sokiem z malin. Jeżeli jestem wędkarzem, który jest przewodnikiem wędkarskim, no to w zimę tam wiążę przynęty, muchy, pakuję pudełka, robię naklejki w kształcie pstrąga, sprzedaję rzeźby szczupaka. Przez to, że ludzie również poza sezonem potrzebują kontaktu z jednym i drugim, ale nie wiedzą, gdzie go w ogóle znaleźć. Więc znowu, dokumentowanie tego, co robimy, pokazywanie i danie możliwości kupienia im czegoś więcej. Do nas, taka śmieszna historia, do nas napisał maila pan, który mówi, że chce zrobić barter z moją książką, że on chce książkę, która kosztuje 123 zł, a on w zamian za to da mi warzyw za 123 zł, bo sprzedaje je online. I nam wyszło, że to będziemy mieli tam ze 120 kg warzyw. Marchewki, pietruszki, też jabłka ma. I mówię, damn, nie? Dobra, okej, okay, poproszę, robimy. Czemu nie? To jest ciekawe. I czemu, jak już te zbiory zrobiłeś, czemu nie dealujesz tym, skoro masz to pieniądze czy w magazynie? Albo czemu nie próbujesz sobie zrobić drugie nogi biznesu opartej na tym, że nie tylko hurtownicy czy dystrybutorzy sieciowi, ale własne sprzedawanie z tej piwnicy, skoro i tak masz czas, tych swoich warzyw. Więc znowu, sezonowość jest pięknym czasem, pozwala robić to, na co nie ma czasu, jak jest duży, duży sezon. Są kanały rolnicze też na YouTubie, które marzy mieć takie zasięgi jak oni. Jest taka para, która bodajże jedna z osób, ten rolnik, był bohaterem tego programu Rolnik Szukażony. Ja nie wiedziałem o tym w ogóle, ale popatrzę YouTuber, który mówi o hodowaniu tam pszenicy i tam koszeniu jakiegoś zboża. I on ma kilkaset tysięcy na odcinek. Mówi, jakich nawozów używa. I on sobie buduje drugą nogę biznesu i te filmy może nagrywać przez cały sezon zimowy. Mhm. Więc to jest kwestia odpowiedniego pytania. Czy chcesz znaleźć potwierdzenie swojej tezy, że nie możesz, bo jest to sezonowe, czy szukasz innych opcji? Tak samo mój brat ma biznes oparty na sezonowości, czyli produkuje pantofle i odzież zimową. No to przez pozostałą część roku co ma robić? Czekać na zimę? Albo zobaczyć, czy zima trwa miesiąc teraz, a nie 3 miesiące? Nie. Do swojej oferty wrzuca inne produkty, a nie jak takie konkurencja, tylko ściąga je z innego kraju w ogóle. I zamienia swoją konkurencję w swoich klientów. Różne miksy, wariacje, jeśli tylko testujesz i sobie autentycznie zadajesz pytanie, dobra, co mogę więcej zrobić, bo odpowiedź na pytanie co, albo jak jest najłatwiejszą odpowiedzią do znalezienia. Gorzej z tymi przekonaniami, że nie, bo się nie da, albo nie, nie mogę, albo nie, żona mi nie pozwoli, jak tam, coś tam. Wiesz, wymówki. Sam sobie musisz sprzedać ten pomysł.
Temat sezonowości mamy załatwiony. Jeszcze jeden wątek, który chciałbym z tobą poruszyć, jest taki. Są ludzie, i wiem, że sporo słuchaczy małej, wielkiej firmy jest w takiej sytuacji, że wykonują pracę, która de facto się nie skaluje. Wykonują zawody kreatywne, są grafikami, ja fotografami. No ty tak, ty siebie też nie możesz sklonować, rzeczywiście. Więc wiele osób ma ten problem. I teraz pytanie brzmi, co robić w sytuacji, kiedy docieram do sufitu, mam kalendarz wypełniony, mam ceny na tyle wysokie, że no nie za bardzo jestem w stanie już tutaj poszaleć. Jak ja mogę skalować swój biznes, jeżeli on jest oparty na mojej osobistej pracy?
Dobra, punkt pierwszy, co rozumiem przez skalowanie? Ja uważam, że słowo skalowanie jest słowem, które uszkodziło, zniszczyło najwięcej biznesów w Polsce ever.
Aha.
Niekoniecznie w Polsce. wszyscy chcą się skalować i to skalowanie powoduje, że nie biorą się za robotę. Jest sobie ten fotograf, który ma tam 100 tysięcy zleceń robienia ślubów, chrztów i jakichś komunii. Dobra, okej. Ale czemu ten fotograf nie ma swojego bloga, na którym dokumentuje to, co robi? Czemu nie ma... Konkretny przykład. Michał Kula, Fotobłysk. Fanpage bardzo duży, robi zdjęcia przy różnych imprezach. Oprócz tego ma swój kurs, gdzie sprzedaje presety do Lightrooma, co oznacza, że no, takie filtry do zdjęć, gotowce. I on to sprzedaje setki miesięcznie. I do tego używa momentu, jak ma sezonowość u siebie w branży na przykład, ale ma dywersyfikację. Więc on nie jest w stanie sklonować, zeskalować swojej działalności jako fotograf, ale może dołożyć produkt, który jest skalowalny, na którym pokazuje, jak on funkcjonuje. Czyli ja nie mam czasu na to, żeby każdego uczyć sprzedaży na Facebooku, dlatego zrobiliśmy kursy o tym, jak to robić. Czytasz, oglądasz, wdrażasz, działa, kropka. Nie ma żadnej filozofii w tym przecież większej, oprócz powtarzania tego modelu, który u nas funkcjonuje. Więc to była sezonowość. Mówisz, że nie można podnieść cen. Oczywiście, że można.
No, oczywiście, że ale można. Są gdzieś granice zdrowego rozsądku.
Nie ma tych granic. Jeżeli robisz zdjęcie na przykład za 2000 za ślub i powiesz 5000 za ślub, no to nie wszyscy to łykną, ale ktoś może się zgodzić, bo sprawdzisz, czy to mu pasuje, a może się okazać, że robisz nagle zdjęcia celebrytów, bo jesteś znany jako najbardziej ekskluzywny fotograf w branży i ciebie doda nie weźmie na swój 15 ślub czy zaręczyny, tylko poszuka kogoś, kto jest tym ekspertem. Często też ta cena za tym idzie. Zobacz, ja wydałem książkę, która kosztuje 123 zł, która ma tam 350 stron prawie. Przecież nie można tak robić. Ale ja wiem, że dałem wartość, merytorykę, konkret, są narzędzie ludzi, którzy potrzebują ją wdrożyć i poza tym ja ustalam tą cenę. To ode mnie zależy ta hipoteza. Jeżeli by się okazało, że ludzie nie kupują, a kupują, no to będą cenę zmniejszał, ale nie muszę jej zmniejszać. A gdybym wydał kolejną książkę za 3,9 czy 4,5, no to nie mógłbym tej hipotezy sprawdzić, czy znowu eksperymenty, ale fakt, to jest moja czwarta książka, a nie pierwsza za 123. Plus ogromna liczba wiedzy, jaką daję za free w necie. Też jest
okej, okej, ale książkę, wiesz, jesteś w stanie dodrukować, ile egzemplarzy chcesz. Ale tak? Gdybyś ty prowadził, nie wiem, szkolenia stacjonarne, gdzie sam musiałbyś te szkolenia prowadzić, no to docierasz do momentu, kiedy masz kalendarz wypełniony i do ceny, nie wiem, 10 tysięcy złotych za uczestnika albo 15 i to już są takie granice, że po prostu no, nikt nie zapłaci. Znaczy, ktoś zapłaci, ale to będą pojedyncze przypadki.
No właśnie! Ale jak sobie dasz w Excel, zobaczysz, że na szkoleniu zarabiałem na przykład 20 tysięcy. Było tam 10 osób. Teraz zrobię szkolenie, gdzie mają płacić dwa razy więcej, będzie 5 osób.
Tak, ale chodzi mi o to, że ta skala w końcu przestaje rosnąć. No bo masz 10 osób, które zapłacą po 15 tysięcy, masz 150 tysięcy i tyle samo miałbyś sprzedając to szkolenie dwa razy taniej, mając dwa razy więcej ludzi, ale gdzieś jest ten sufit, do którego dochodzisz. Przy sprzedaży książek jest inaczej, no bo możesz rzeczywiście dodrukowywać w nieskończoność i sprzedawać. Przy usługach jest to dużo trudniejsze, dlatego myślę, dobrym sposobem jest to, o czym mówisz, czyli dołożenie do usługi, którą się wykonuje osobiście, jakiegoś produktu, czy on jest fizyczny, czy on jest wirtualny, tak jak kurs online, czy to jest jeszcze jakaś inna forma. Nie tak dawno była w podcaście gościem Monika Serek, która też jest fotografem i założyła sklep z akcesoriami dla fotografów, który kręci się lepiej i ona ma z tego lepsze pieniądze niż z tych swoich sesji fotograficznych, które notabene wcale tanie nie są. Ona jest podobno najdroższym fotografem dziecięcym w Polsce.
No pewno. Możesz testować ceną, możesz testować akcesoriami. Przykład. Zrobiłem prezent żonie w postaci lekcji burleski i sesji fotoburleska. Polegało to na tym, że znalazłem, skąd w ogóle znalazłem tą prowadzącą te zajęcia. No bo byłem na wieczorze kawalerskim, gdzie ona występowała.
Aha.
Czyli tak, ona zarabia występami na wieczorach kawalerskich, takich imprezach, bez, powiedzmy, że męskich, nie? Ale jestem super, super dobra, rozpoznawalna. Kolejna rzecz. Ona występuje na międzynarodowych pokazach. Ma swoją szkołę, gdzie mogę zapłacić zajęcia grupowe, mogę kupić zajęcia indywidualne, mogę u niej kupić pudełko za 200 zł, w którym są tam pończochy, rękawiczki, jakieś gadżety do tego. I właśnie zbudowaliśmy koszyk klienta nie na 100 zł za jedną lekcję, ale na wydanie 500 zł. Z 500 zł ma specjalne pakiety, na prezenty dla kobiet, bo ludzie o to pytali. Więc ona to zrobiła, a nie mówi, że a jestem zapracowaną artystką, która na to w ogóle czasu nie ma. Mało tego, szkoli inne dziewczyny, które również u niej w szkole uczą. Wiesz,
działa.
A sama idzie do klientów, tak. tylko premium. Dalej uważam, że ma ceny zbyt niskie. Do tego robi zjazdy integracyjne, sylwestry, jakieś spotkania dla kobiet, gdzie tam trenują i później piją wino i pływają nago. Whatever. Wiesz, jest potrzeba, no to się dzieje.
Aha.
Znowu, chodzi o pytanie, zadajesz sobie pytanie, jak to mam zrobić? A nie mówisz, kurna, nie da się, bo są ludzie, którzy to zrobili i udowodnili, że u nich się da. Więc nie próbuj udowadniać sobie, że się nie da. Do mnie ludzie piszą, hej Marcin, a czy można u ciebie wydać książkę, powieść? Albo czy twoje metody sprzedaży działają również w przypadku powieści? Działają, tak. Nie, w przypadku powieści nie działają. I on udowadnia mi, że nie, nawet nie spróbował. I też ludzie próbują gotowych rozwiązań znaleźć i wdrożyć, a nie chcą sami nauczyć się tego. No bo dobra, czym jest sprzedaż online? No bierzesz produkty z jednego magazynu, wysyłasz do klienta, płaci klient, temat zamknięty, sprzedaż online zrobiona. A ludzie nie chcą się nauczyć tego. My mamy bardzo dobrą sprzedaż, to rośnie cały czas, każdego miesiąca, jest to ten wykres do góry. Na początku byliśmy 3 transakcje tygodniowo, później były 3 dziennie, później były 3 na godzinę, później były momenty, że mieliśmy kilkanaście zamówień na minutę, gdy była jakaś dobra akcja, no, ograniczonej ilości produktu albo o jakichś specjalnych warunkach. A to się dzieje w trakcie. Słuchaj, no, ta moja książka ma 100 sposobów. I to są wszystkie, które u siebie przetestowałem. I jak ją pisałem, myślę sobie, no rzeczywiście, ja zrobiłem 100 sposobów. Nie jeden, nie dwa, nie trzy. I cały czas muszę zmieniać, kombinować, szukać, bo tutaj algorytm Facebooka, a tutaj Instagram coś, tutaj ktoś nie widział mailingu. Albo jednego dnia okazało się, że poleciałem do jakiejś spam listy mailingiem i miałem otwieralność maili 0%. Że nawet moje maile testowe leciały do spamu u mnie. I musiałem znowu kombinować. Zmiana programu, którego używam do mailingu, testowanie, czy to działa. Zobaczenie, czy baza się nie wkurza, że dostaje 58 maila z pytaniem, czy to działa. Wiesz, siedziałem na tym 2 dni. Ja nie jestem programistą, nie jestem ekspertem newsletterów czy mailingu. Mało tego. Jeśli sprzedajesz online w przypadku newsletterów, no to ludzie piszą takie maile w stylu, szanowni państwo, przedstawiam wam coś tam. I nie myślą, czy sami by ten mail w ogóle otwali. Ale tak samo ci moi początkujący przedsiębiorcy, którzy wokół mnie są, oni wysyłają takiego samego maila. Szanowni państwo, otwaliśmy właśnie restaurację, albo właśnie otwieram mój sklep internetowy, zapraszam do zakupów. A ona wysyła tego maila swojej koleżanki. Nie pisze, hej Baśka, słuchaj, pamiętasz jak tam siedzieliśmy w podstawówce? Pamiętam. Mówiłam o tym, że to jest swój sklep. Nie wyszło mi stacjonarnie, mam teraz online, zobacz co robię. Nie próbują zaintrygować ludzi tematem, pierwszą linijką. Nadawca w ogóle jest nieznany, bo oni nie znają ciebie, bo nic im nie dałeś wcześniej. Mhm.
Jest w tej twojej książce, są 3 obszary, o których piszesz, bo te 100 sposobów jest poszeregowane, czy podzielone na 3 grupy. Tam jest internet, tam są eventy
i offline.
Tak, i offline. I dlaczego taki podział? Dlaczego właśnie te grupy? Czy to są z swojego punktu widzenia najbardziej skuteczne drogi docierania do klientów? Czy to są takie, które ty polecasz, bo je znasz i stosujesz, czy jeszcze jakiś inny powód?
Marek, ten podział był zrobiony, znaczy pogrupowanie było zrobione na końcu procesu. Czyli były stworzone pomysły, zrelacjonowane, bo my to zrobiliśmy wszystko u nas w biznesie, każdy z nich wdrożyliśmy i one... My je wypisywaliśmy, po prostu je wypisywaliśmy jako case study. Zrób to, tak to działa, taki efekt, takie przykłady od nas. I później było uporządkowanie tego w 3 kategorie. Nie ma w tym większej filozofii, że tam 3 kategorie, bo takie akurat rzeczy działają. My to u siebie robimy.
Okej.
I chcieliśmy też dać ludziom możliwość różnych tematów, różnych projektów, żeby nie było tak, że tylko promujemy eventy, że tylko internet, że tylko offline i że to można tylko użyć w przypadku sprzedaży książek online. Nie. Bierzesz, wdrażasz i działa. Też ludzie nie chcą się wyróżnić, albo myślą, dobra, jak ja mam się wyróżnić, kombinują, a wyróżnić możesz się tym, że do klienta zadzwonisz. Nawet jak u ciebie kupił produkt za 15 zł. Jeżeli ja widzę jakieś większe zamówienia i ono skoczyło 23:58, a jestem w sklepie w panelu, to biorę telefon i wysyłam SMS albo dzwonię. Wow, dzięki, super, pozdrawiam, Marcin Osman. I ludzie są w szoku, że ja to widzę. Wczoraj napisałem... Takiej pani Bożenie, pozdrawiam pani Bożeno. Właśnie pomachałem do mikrofonu. Napisałem jej feedback na temat jej wideo, bo robi piękne wideo, tylko nie ma mikrofonu w klapę, więc mówię, pani Bożeno, mikrofon w klapę i będzie rewelacja. Ona odpisała mi, wow, super, rzeczywiście dbasz o swoją społeczność, a ja w ogóle nie miałem pojęcia, że ona złożyła u nas zamówienie dzień wcześniej na 1600 zł na książki. Wiesz, nie miałem w ogóle pojęcia. Mm. Zobaczyłem ją przed sobą na wallu, cyk, odruch poszło. I ja wiem, że to jest klientka na kartony książek, które będzie kupował regularnie u nas. Wiesz, zauważenie kogoś, klienta, że on żyje, że funkcjonuje, pomoc mu, albo mamy takiego klienta, super z Puław. Się bardzo wyróżnił na webinarach, był aktywny i zobaczyłem, że nie ma zamówień od niego. Myślałem, nie wiem, choruje, wyjechał, nie chce książek. I po miesiącu zamówił książkę. To ja dołożyłem do paczki w magazynie informację: Zbyszku, tęskniliśmy za tobą, fajnie, że jesteś, nie? Pff, kto w ogóle to robi z książką za tam 35 zł? No my. I long term to się opłaca, więc nie ma mowy o skalowaniu, bo nie można skalować takiej obsługi klienta. Ale te właśnie małe rzeczy krok po kroku powodują, że to zaczyna działać. To jest maraton, to nie jest sprint. Ja mam chyba w głowie, w profilu, w sercu taką właśnie dbałość o relacje, nie wiem, chęć dopieszczenia klienta, a może nawet bardziej, mnie, ja chcę sprzedać i dać mu taki serwis później, żeby ten serwis sprzedawał, więc też chcę sprzedawać również więcej za pomocą narzędzia, jakim jest dopieszczenie klienta. Czasami są błędy, czasami są pomyłki, klienci są wkurzeni, bo dostali książkę dwa dni później, albo zniszczyła książkę poczta przy przesyłce, albo przesyłka nie dotarła i trzeba reklamację dawać do poczty albo do kuriera, to nie nasza wina, więc próbujemy go tam pacyfikować, a on tak uważa, że my go szukaliśmy. No, live.
Dałeś dużo różnych takich praktycznych bardzo porad, natomiast jeszcze jedna taka, wiesz, taka pieczątka na koniec, taki odcisk palca, który naszemu słuchaczowi pozwoli zwiększyć sprzedaż jakimś takim prostym, szybkim sposobem. Da mu właśnie ten mikrosukces, o którym mówiłeś.
Dobra,
to co można zrobić, co mogę zrobić dzisiaj, teraz, w ciągu pół godziny po wysłuchaniu tego podcastu, żeby move the needle, jak to mówią po angielsku, czyli żeby tutaj zrobić różnicę w mojej sprzedaży.
To dam dwie rekomendacje, żeby nie było, że tylko internety promujemy. Jedna będzie internetowa, druga będzie offline'owa. Strategia internetowa. Jeżeli masz stronę fanpage'ową, masz konto prywatne i zakomunikowałeś w swoim produkcie cokolwiek, zaraz, a ja nie komunikowałem o moim produkcie, no to hello, zacznij komunikować swój produkt, żeby sprzedać więcej, a załóżmy, że to już zrobiłeś, to do każdej osoby, która zostawiła lajka, komentarz, napisz prywatną wiadomość. Hej, dzięki za zainteresowanie, czy mogę ci w czymś pomóc, albo czy moglibyśmy się umówić na 3-minutową rozmowę, bo bardzo interesuje mnie twoja opinia na temat tego, co właśnie produkuję, o czym piszę. Nawet bez sprzedaży, tylko chcesz autentycznie poznać opinię i oni ci pokażą, że nie rozumieją twoich postów, masz brzydkie zdjęcia, nie wiedzą, gdzie jest link, nie wiedzą, że jest to dla nich, albo kliknęli, bo cię lubią, a potrzebują czegoś innego, to masz jedną strategię, a druga, wybierz sobie z swojej książki telefonicznej 10 przedsiębiorców, którzy wiesz, że mają firmy tam powyżej, powiedzmy, 15 osób zatrudnienia, bo w takiej firmie zawsze jest jakaś potrzeba niezagospodarowana po stronie, że mają jakiś problem, ale ktoś go nie rozwiązał, a oni nie mają czasu się nim zająć. Więc musi być przyjść ktoś, kto się tym problemem im zajmie i mówisz im przez telefon tam: dzień dobry, Tomku, panie prezesie Łukaszu, czy jest coś, co mogę dla was zrobić za 500 zł? Przez to, że podajesz kwotę, jaką od nich oczekujesz, zawężasz i obszar poszukiwania. Mhm. I oni też wiedzą, aha, dobra, za 500 to możesz na przykład mi posprzątać biuro dwa razy w miesiącu, albo za 500 to, nie wiem, my wydajemy 500 na papier w miesiącu, jeśli znajdziesz mi papier tańszy o 20%, dam ci połowę różnicy. Wiesz, ja generuję z rękawa te pomysły, ale one tak właśnie funkcjonują. Więc strategię internetową już znacie, a offline'ową zadzwonienie do swoich ludzi, których wokół siebie macie, przedsiębiorców, z pytaniem, co mogę dla ciebie zrobić za 500 zł, a moim obszarem kompetencji na przykład jest copywriting, montowanie wideo, robienie podcastu, wynoszenie śmieci. Wiesz, mówisz, w czym mogą ci pomóc, żeby w czym możesz im pomóc, żeby pokazać, w jakiej branży w ogóle, a nie, że hej, daj mi kasę, albo hej, zatrudnij mnie, no dobra, ale po co, z czym, dlaczego? Tak. I tam ten timing się liczy, konkretność, nie pisz elaboratów, napisz krótkiego maila w 3 minuty, jeśli ktoś telefonu nie odbiera, napisz SMS-a, albo zadzwoń do firmy, chcą też pracować i poproś z prezesem, pani powie, że prezes jest niedostępny, to powie, żeby bardzo szybko do siebie oddzwonił, podajesz numer telefonu, mi nazwisko, się rozłączasz. Oni zawsze oddzwonią. To jest sposób Agnieszki Bojdy. Że nie jest uniżonym sprzedawcą, który dzwoni, przepraszam, że żyje, tylko mówi: nazywam się Marcin Osman, bardzo proszę kontakt pana prezesa, mój numer telefonu jest następujący, dziękuję, miłego dnia. I oni oddzwaniają, oni nie wiem, kto dzwoni, prezesie dzwaniają.
Okej, okay, dobra, super, panie prezesie. Wielkie dzięki, no i powodzenia w sprzedaży tej i kolejnych książek, bo jak znam życie, w momencie, kiedy ta rozmowa się ukaże, to ty już będziesz pewnie ze 3 książki do przodu, a kolejnych 6 będziesz już czytał takich, które będziesz przygotowywał do wydania, więc powodzenia na fali.
Ze mnie się śmieją w filmie, że jak mam jakiś gorszy dzień, to wystarczy, żebym zajął się sprzedażą i się humor poprawia, jak padają zamówienia. I tak właśnie jest, te mikrosukcesy. I ja w momencie, gdy miałem bardzo trudny etap życia mojego lat temu 6-7, powiedziałem sobie, że ja właśnie w sprzedaży upatruję największe bezpieczeństwo, bo cokolwiek by się nie wydarzyło, ja sobie poradzę i pójdę sprzedawać czyjeś produkty za prowizję, przez to nie potrzebuję mieć nic do budowania tego biznesu.
Mhm. No tak, tak, tak. Inwestowanie w swoje umiejętności sprzedażowe to jest bardzo dobra inwestycja. Okej, okay. Dzięki wielkie.
Przyjemność. Pozdrawiam serdecznie.
To był Marcin Osman. Dziękuję za wysłuchanie rozmowy do końca i mam dla Ciebie prawdziwą petardę. Poza wydawaniem książek, Marcin ma w swojej ofercie kursy online, między innymi 15 lekcji o marketingu internetowym. Cena tego kursu to 399 zł, ale Ty, ponieważ słuchasz tego odcinka, możesz go mieć za darmo. Specjalny kod rabatowy jest ważny do końca czerwca 2018 roku. Szczegóły na maławielkafirma.pl/209. Na razie, trzymaj się, cześć.
Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji maławielkafirma.pl/podcast.